do czytania i zwiastowania Bożego Słowa. Dziś będziemy czytać aż trzy fragmenty, i to wcale nie takie krótkie. Pierwszy fragment, jaki będziemy czytać, to jest Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, czytać będziemy od 29 wiersza do końca, do wiersza 37, a potem podam kolejne fragmenty, które czytać będę. Otwórzcie na wstępie Ewangelię według Łukasza, rozdział 10, od 29 wiersza. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i, ujrzawszy, ulitował się nad nim i, podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Następne miejsce to jest list apostoła Pawła do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12. Czytajmy od 5 do 8 wiersza. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12. Czytajmy od 5 do 8 wiersza. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. I podobne temu miejsce Bożego Słowa z pierwszego listu do Koryntian. Z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału także 12, czytajmy fragment od 12 do 14, do 14 wiersza. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Drogie siostry i drodzy bracia, moment narodzenia się na nowo, ale mówiąc narodzenia się na nowo, mam na myśli tego autentycznego narodzenia się na nowo. Nie falsyfikatu, nie podróby, chińskiej podróby, ale tego autentycznego narodzenia się na nowo jest największym cudem, jaki się może wydarzyć we wszechświecie. Tego cudu nie może podrobić demon, żaden demon, i tego cudu nie może podrobić sam szatan. Jest to coś niezwykłego. Narodzenie się na nowo bowiem sprawia, że jesteśmy przenoszeni z królestwa ciemności do królestwa światłości. stajemy się podporządkowani innemu Panu. Nasze imiona zostają zapisane w aktach nie ziemskich, ale nieba, niebiańskich, w księdze żywota. A zatem jest to coś niezwykłego. Oprócz tego, co już wspomniałem, czytaliśmy w liście do Koryntian, że w momencie, gdy się rodzimy na nowo, Duch Święty włącza nas, wszczepia nas w ciało, mistyczne ciało, ciało Pana Jezusa Chrystusa. A zatem w momencie nowonarodzenia stajemy się członkami ciała, ciała Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty wszczepia nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy Żydami, czy Grekami, czy Polakami, czy Niemcami, mężczyzna, czy kobieta, młodzieniec, czy panna, jeśli się rodzi na nowo, jest wszczepiany w ciało Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzcie na wasze ciała. Bo ciało jak ciało ma wiele członków, prawda? I co się okazuje, skoro mówimy o członkach? Że nie ma praktycznie rzecz biorąc dwóch identycznych członków w naszym ciele. Masz 5 palców na jednej ręce, spójrz na nie. Są różne, prawda? Nie możesz powiedzieć, że mały palec jest taki sam jak ten najgrubszy kciuk. Ani ten wskazujący jest taki sam jak ten środkowy. Każdy z nich jest inny. Zgadza się? Ucho nie jest podobne do oka, na szczęście. Oko nie jest podobne do ręki, na szczęście. Każdy członek jest inny. A zatem nie możesz, ja nie mogę, wymagać, żeby wszyscy byli do siebie podobni. I mylą się ci, którzy chcieliby, aby wszyscy byli do nich podobni. Myśleli jak oni, mówili jak oni, robili jak oni. To nie jest biblijna perspektywa, to nie jest biblijnego, coś biblijnego. Ty jesteś ty, oryginał, a ja jestem ja, także oryginał. Bóg jest różnorodny w swoim działaniu, w swojej stwórczej mocy. Przyjdzie niebawem zima. Będę ci wdzięczny, jeśli pokażesz mi 2 płatki śniegu do siebie podobne. Identyczne. Nie ma. Nie ma 2 kropli deszczu do siebie podobnych. Nie ma 2 listków do siebie podobnych. Nie miej więc aspiracji ubezwłasnowalniać kogoś i chcieć go uczynić do siebie podobnym. Bo to jest duch dyktatora, duch kontroli, Jezabeli. Każdy członek ciała jest oryginalny, jest inny. Ciało nie byłoby ciałem, gdyby wszystkie członki były jednakie. Dlatego jest ciałem i tym się charakteryzuje, że każdy członek jest inny. Powiadam, jestem szczęśliwy, że nie jesteście wszyscy do mnie podobni, że nikt nie jest z was do mnie podobny. Ale jeszcze kolejna rzecz, gdy myślimy o ciele, to ta, że każdy członek ma odrębne zadanie do wykonania. Prawda? Każdy członek naszego ciała ma oryginalne, odrębne zadanie do wykonania. Takie na przykład serce. Nie widać go. A czy wiecie, ile razy, ile litrów krwi przepompowuje w ciągu doby? 7600 litrów krwi. Widzicie jego pracę? Co najwyżej czujecie, ale nie widzicie. Jeśli ktoś z nas przeżył 70 lat, to wyobraź sobie, serce twoje w ciągu tego okresu przepompowało 193 miliony litrów krwi. Niesamowite, prawda? A czy wiesz, że w ciągu 70 lat, jakie żyjesz, twoje serce udyżyło 2,5 miliarda razy? Niesamowite. W Fascynujące. Niesamowita pompa. Nie wiem, czy ludzie potrafili taką wymyśleć. Religa co prawda tam próbuje coś, ale czy mu wyjdzie, to się dopiero okaże. A nasze serce, czy chcemy, czy nie chcemy, dzień i w nocy, gdy nawet odpoczywamy, nasze serce pompuje, bije, tyka. A zatem powiadamy, że każdy członek ciała wykonuje odrębną funkcję. Jak to dobrze, że nie wszystkie członki są okiem, prawda? Bo Paweł pyta, a gdzie byłoby wtedy powonienie? Jak to dobrze, że nie wszystkie członki naszego ciała są uchem, no bo gdzie by wtedy było oko? Wyobraźcie sobie Michała Chydzika w formie ucha i nic więcej? Nie byłoby to ciekawe. Ileż to rzeczy by wpadało do tego ucha, gdyby był taki, gdyby tylko było ucho. Każdy członek ciała ma odrębne zadanie do wykonania. I nie nadaremnie. I myślę, że to jest ogromna tajemnica, prawda, że Kościół jest także przyrównany do ciała. Bo także w Kościele nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą robić to, co ja robię. Ja wiem, że w zależności od naszego powołania najbardziej byśmy widzieli wszystkich ludzi zaangażowanych w to, co my robimy. Ponieważ z powołania jestem raczej ewangelistą, chciałbym, żeby wszyscy pastorzy byli ewangelistami. No i wy wszyscy, żebyście byli ewangelistami. No ale to się nie zgadza także z tym symbolem, jakim jest ciało. Bo każdy członek inną służbę wykonuje. No wyobraźmy sobie, że oko chciałoby być sercem i chciałoby, żeby wszystkie członki były takie jak ono. To nie byłby organizm, to byłoby karykatura, jakiś twór, nie wiadomo do czego podobny. Tak samo w Kościele. Nie możesz sprawy stawiać tak, oto wszyscy mają być i robić tacy jak ja i robić to, co ja. To wtedy działasz, myślisz w niezgodzie z Bożym Słowem. To wtedy ten zegarek, jakim jest zbór, no nie może funkcjonować, bo tam są różne trybiki. No w dawnych zegarkach, w tych współczesnych to ja nie wiem, ale tam są różne, były różne trybiki. Każdy inne zadanie wykonywał. Problem z członkami ciała, tego duchowego ciała jest taki, bardzo często, jak to się mówi o pewnym gospodarzu, który miał muła i osła. Muł i osioł. I co jakiś czas zachodził do obory, brał tego muła i osła i wyjeżdżał, żeby orać, bronować i tak dalej. Jednego dnia przyszedł do obory i powiada, no, moje kochane zwierzęta, będziemy dzisiaj orać cały dzień. A osioł pomyślał, o, jaka ciężka robota. I powiedział, panie gospodarzu, ja się źle dzisiaj czuję. Gospodarz spojrzał i powiedział, no, skoro się źle czujesz, to zostań w domu. Muł cały dzień pracował. Wieczorem wrócił zmęczony, a ten się w duchu podśmiewywał. Na następny dzień pomyślał, gospodarz znowu wchodzi i mówi, no, miłe zwierzęta, jedziemy znowu dzisiaj orać. A osioł myśli, udało mi się wczoraj, może mi się uda dzisiaj. Panie gospodarzu, ja się dzisiaj ciągle źle czuję. No to zostań. Muł wraca zmęczony, a osioł się w duchu śmieje. Na trzeci dzień historia się powtórzyła. Na czwarty dzień również. I gdy wraca muł ciężko spracowany, spocony i zasapany, osioł go pyta, a jak tam? Gospodarz narzekał na mnie, bardzo narzekał na mnie? Mówi, nie narzekał, tylko się zatrzymał przed rzeźnią i pytał, kiedy może osła przywieźć do rzeźni. A więc tak czasem jest z członkami, że jedne pracują, ciężko pracują, a inni się migają, jak tylko mogą. W moim przekonaniu, bracia i siostry, każdy z nas w momencie, gdy zostaliśmy włączeni do ciała Chrystusowego, zostaliśmy także obdarowani do wykonania, powołani do wykonania i obdarowani do wykonania jakiejś służby. Obdarowani do wykonania jakiejś służby. I w tym momencie, gdy mówię o obdarowaniu każdego z nas do jakiejś służby, odrębnej, innej, gdy mówię o obdarowaniu, gdy mówimy o obdarowaniu, to zwłaszcza w naszych kręgach zielonoświątkowych, natychmiast nasze myśli biegną w kierunku pierwszego listu Pawła do Koryntian, do 12 rozdziału, do wierszy od 8 do 10, gdzie jest mowa o darach ducha, gdzie jest mowa o darze czynienia cudów, gdzie jest mowa o darze prorokowania, gdzie jest mowa o darach rozeznawania duchów, o darach uzdrawiania. I natychmiast, co niektórzy mówią, no ale ja nie mam żadnego z tych darów. Ani nie prorokuję, ani nie czynię cudów, ani nie uzdrawiam, ani nie rozeznaję duchów, a więc ja nie jestem niczym obdarowany. Nie mam żadnego daru. Nigdy nie prorokowałem, nigdy nie czyniłem cudów, nigdy nie modliłem się o chorych. A jeśli się nawet modliłem, to efektów od razu nie widziałem i zrezygnowałem. A zatem ja nie jestem niczym obdarowany. To znaczy, że nie mogę wykonywać żadnej posługi w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Nic bardziej mylącego. Jest to zwiedzenie. W moim przekonaniu jest to zwiedzenie. I czas, abyśmy spojrzeli prawdzie w oczy i dali odpór temu zwiedzeniu. Bo gdy Paweł mówi o darach, o obdarowaniu poszczególnych członków ciała Chrystusowego, to nie ma na myśli tylko tych darów, o których czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale od 8 wiersza. Zauważcie, że Paweł, przedstawiając listę darów ducha, aż trzykrotnie w różnych miejscach wymienia różne dary ducha. Dziwne, że praktycznie nigdzie ta lista nie zgadza się z następną. Inna jest lista w liście do Rzymian, inna jest lista w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian od 8 wiersza, a inna jest jeszcze lista w liście do Efezjan. I wszędzie Paweł używa słowa dar, co by oznaczało, że błędnie myślimy, jeśli mówimy, że Duch Święty ma tylko 9 darów. A skoro ja nie mam jednego z nich, załóżmy daru prorokowania, to znaczy, że ja nie mam żadnego obdarowania. Albo jeśli ja nie potrafię modlić się skutecznie i ludzie są nieuzdrawiani, to znaczy nie mam żadnego daru. Mylne byłoby takie nasze myślenie. Lista darów w żadnym z tych fragmentów nie jest zamknięta. Przez co śmiem twierdzić, że apostoł Paweł nie miał ambicji zamknąć i powiedzieć, Duch Święty ma tylko tyle darów, na przykład 25, bo tyle ich jest wymienionych. Tylko 25. Nie jest żadna lista darów zamknięta. To znaczy, że nie możemy traktować, że tylko te i tylko te dary tymi darami Duch Święty obdarza. Ja uważam tak, że Duch Święty jest, będąc Bogiem, jest nieograniczony. Zgadzacie się ze mną? A skoro jest nieograniczony, nie możemy go ograniczać i mówić, że tylko tyle może Duch Święty nam udzielić, albo tego nam tylko może udzielić, a już następnych darów nie. I zwróćcie uwagę, że wśród tych wielu darów, które apostoł Paweł wymienia w swoich listach, wśród tych wielu darów W liście do Rzymian, w liście do Rzymian spotykamy dar. Spotykamy dar, na który dzisiaj chcę w szczególny sposób zwrócić uwagę. Powiada Paweł w 8 wierszu, że niektórym ludziom dał Bóg dar taki, innym inny, a na końcu powiada, a niektórym dał dar miłosierdzia. Niektórym dał dar miłosierdzia. Greckie słowo tu użyte to eleo, które można tłumaczyć miłosierdzie, współczucie, litość. Dziwne, że jedną z podstawowych cech Boga jest właśnie to, o czym dzisiaj zamierzam mówić, czyli miłosierdzie. Biblia powiada, że Bóg jest wielce miłosierny i Jego wielkie Jego miłosierdzie zakłada, mówi, że nie chce On, aby ktokolwiek zginął, był potępiony, ale że chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Do tego sprowadza się wielkie miłosierdzie Boże. Piekło nie zostało przygotowane dla ludzi, ale zostało przygotowane dla diabła i aniołów jego. A że ludzie je sami sobie wybierają, to już jest ich sprawa. Bóg w wielkim swoim miłosierdziu nie zakładał istnienia piekła. Ani nikogo tam nie posyła. To ludzie sami wybierają szeroką, przestronną, grzeszną drogę i nią idą. Czytajcie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 7 wiersz. I tam w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 7 wierszu, Pan Jezus pośród licznych błogosławieństw wymienionych na górze powiada, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia sami dostąpią. A w 9 rozdziale tejże samej Ewangelii, w 13 wierszu, Pan Jezus ponownie ten temat porusza, powiadając: idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bóg sam jest wielkim miłosierdziem. I Bóg chce, abyśmy my byli napełnieni miłosierdziem. I w zasadzie wszystkich nas napełnia miłosierdziem. Niemniej jednak trzeba się zgodzić z tym, że niektórych ludzi w sposób szczególny Bóg obdarza miłosierdziem, sercem miłosiernym, dar miłosierdzia. Problem prawdopodobnie sprowadza się do tego, że oni nie traktują tego czułego serca jako Boży dar. Oni się oglądają za darem czynienia cudów. Oni się oglądają za darem rozeznawania duchów. Natomiast tego daru nie uważają za Boży dar ducha. Uważają, że to jest coś powszechnego, a nie nadnaturalnego. Ja uważam inaczej. Że właśnie jest odwrotnie, bo wszelki datek dobry i dar doskonały skąd wstępuje? Z góry, od Ojca, przez Ducha Świętego. Jeśli więc masz szczególną wrażliwość na ludzkie nieszczęście, to Bóg prawdopodobnie obdarował cię darem miłosierdzia. Jeśli masz szczególne pragnienie do okazywania miłości bezradnym i cierpiącym, to jest to także dar ducha, tego samego ducha, od którego pochodzi dar uzdrawiania. Jeśli masz szczególne predyspozycje i pragnienie wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzi cierpiącym, to znaczy, że Pan cię obdarzył tym darem, abyś był jego nosicielem i abyś służbę swoją wiernie wykonywał. Jeśli masz serce współczujące, to bądź przekonany, że to nie jest z ciebie, bo my sami z siebie niczego uczynić nie możemy. To jest dowód, że Pan cię chce w tej służbie używać. Problem sprowadza się często do tego, żebyś rozeznał swoje powołanie i żebyś to powołanie skutecznym czynił. Żebyś realizował, pozwolił Duchowi Świętemu realizować, wykonywać, wypełniać ten dar poprzez ciebie. Nie oczekuj na dar taki czy taki, skoro wiesz, czym cię Pan obdarzył. Zacznij pracować, wykonywać tę posługę. Przejdźmy do konkretów. Może bardziej skonkretyzujmy. Rozejrzyj się dzisiaj po sali. Albo rozejrzyj się innym razem po sali, jeśli dzisiaj nie chcesz się czuć zażenowany. I pewnie rozglądałeś się po sali. I zauważyłeś, że tego człowieka nie ma, tej osoby nie ma. Obok ciebie wczoraj siedziała, w cudzysłowie wczoraj. Jakiś czas temu obok ciebie siedziała, a dzisiaj jej nie ma. I co ty czujesz w swoim sercu? Co czujesz w swoim sercu? Ja myślę, że współczucie. Dlaczego, Panie, tak się stało? Dlaczego ten człowiek się zagubił? Dlaczego ten człowiek nie przychodzi? Dlaczego widuję go w stanie upojenia alkoholowego na ulicy? Albo w innym stanie, załóżmy. Co czujesz w twoim sercu? Obojętność? Nie sądzę. Może niektórzy, ale nie wszyscy. Wiem, że niektórzy z was czujecie poruszenie serca. Czego to dowodzi? Że Pan chce przez ciebie pracować poprzez dar miłosierdzia, miłości, współczucia, miłosierdzia. To znaczy, że Pan chce, abyś kierując się tym wewnętrznym pragnieniem, tym wewnętrznym, nawet jak to ktoś z was nazwał, niepokojem, poszedł za tą osobą, szukał tej osoby, odwiedził tę osobę, usiadł z tą osobą, położył swoje ręce na tę osobę i modlił się z tą osobą. Czy Pan tego chce? Pan tego chce. Jestem przekonany, że Pan tego chce. Być może ktoś z was pomyśli, no a od czego ty i starsi jesteście? Od czego jest pastor? Starsi to oni powinni iść, szukać takich ludzi, odwiedzać takich ludzi. Odpowiadam, nie róbcie z nas tych, do których nas, na co nas, do czego nas Pan nie powołał. Bo widzicie, tak fałszywie rozumiał Kościół, zrozumiał kiedyś Kościół, że on, Kościół, ma tylko za zadanie przyjść na mszę, dać kolektę, wysłuchać kazania i iść do domu. A resztę mają zrobić kapłani. I w ten sposób doszło do powstania sekty, czy no powstał nie sekty, doszło do powstania, podpowiedzcie mi polskie słowo, kasty, dziękuję, kasty kapłańskiej, która rości sobie prawo do wszystkiego, usługiwania tylko oni, a reszta to jest plebs, który ma słuchać i nic więcej, i co najwyżej dawać, i nic więcej. Ale to jest wypaczone pojęcie ciała Chrystusa Jezusa. Zgadza się, czy się nie zgadza? Ciało Jezusa Chrystusa to wiele członków. I każdy z tych członków coś wykonuje, coś robi. Nie wszyscy jedno. Nie wszyscy to samo. Bo wtedy nie byłoby tej różnorodności w ciele. Każdy co innego, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i obdarowaniem. Jeśli więc twoje serce zbiera litością z powodu tych, że wrócę do przykładu, którzy byli, a których nie ma, którzy odeszli, to nie oglądaj się, że to pastor powinien zrobić albo któryś ze starszych, bo to Pan ciebie do tego porusza. To tak łatwo jest oczekiwać, że to ktoś zrobi, a przecież każdy z nas w ciele Chrystusa ma jakąś powinność do spełnienia. Wszyscy przecież, powiada Biblia, jesteśmy kapłaństwem. Nie tylko pastor i starsi. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. Powszechne kapłaństwo. Nie wstępujmy w ślady tych, którzy odstąpili od prawd biblijnych i ustanowili sobie kapłanów i od nich wszystkiego oczekują. My jesteśmy rodem kapłańskim, ludem nabytym i tak dalej. I nasza rola nie sprowadza się, kochani, tylko do tego, żeby przyjść w niedzielę, poklaskać, chwalić Pana. Tak, to jest nasza bardzo ważna rola. To jest nasza rola, aby także dać ofiarę. Ale to nie jest wszystko. Jedni o drugich staranie miejcie. Wykazujmy troskę jedni o drugich. Jeśli więc dzisiejszego poranka zauważyłeś, że kogoś nie ma z twojego bloku, już któryś raz z rzędu. Jeśli zauważyłeś, że kogoś nie ma z twojego osiedla już przez pół roku, to istnieje to niebezpieczeństwo, że stała się ta osoba ofiarą napadu zbójców. A czytaliśmy o tym w Ewangelii Łukasza. To znaczy, prawdopodobnie ta osoba stała się ofiarą ataku wilka, który przychodzi, żeby kraść, zabijać i tracić. I ty to widzisz. I twoje serce wzbiera współczucie. To by oznaczało, że Pan chce cię użyć, przez ciebie objawić dar współczucia, litości, jak w przypadku tego Samarytanina. Popatrzcie, wracając do Samarytanina, dwie osoby przeszły obok. Kapłan przeszedł obok, nie zauważył, albo zauważył, ale jego serce nie było poruszone współczuciem. Lewita przeszedł obok, zauważył, ale także prawdopodobnie nie w serce jego nie było poruszone współczuciem. Ale może śpieszył się, może miał inne zadanie do wykonania i śpieszył się. Ale Samarytanin, gdy przyszedł, dlatego się go nazywa miłosiernym Samarytaninem. Dlaczego? Ponieważ miłosierny Samarytanin nie mógł przejść obok cierpiącego, poranionego człowieka. W zasadzie chciałem dzisiaj mówić na temat odkrywania naszego obdarowania i na temat uaktywniania naszego obdarowania. Nie wierzę w to, abyś nie był w nic obdarowany. Nie wierzę w to. Wierzę w to, że jesteś obdarowany w jakiś jeden z licznych darów ducha. Czy też w to wierzysz? Zostałeś uzdolniony, aby swoim życiem i swoją posługą przyczyniać się do budowania, do troski, do zabiegania o dobro ciała, jakim jest Kościół. Problem nie sprowadza się do tego, że nie zostaliśmy obdarowani. Powiadam, problem sprowadza się raczej do tego, że nie rozeznaliśmy naszego obdarowania, nie dołożyliśmy starań, troski, aby rozeznać nasze obdarowanie. Czy modliłeś się już kiedykolwiek: Panie, oto jestem, pokaż mi, jaka jest moja rola, jaka jest moja powinność, jakie jest moje obdarowanie? Czy modliłeś się Czy też uważa, że nowonarodzenie jest czymś zamkniętym i koniec, nic więcej? Nie, nie. Każdy z nas, gdy narodził się na nowo, został włączony w ciało. Stał się cząstką jakiegoś organu. Po to, by wykonywać pracę dla swojego dobra i dobra całego ciała. A jeśli nawet rozeznałeś jakiś czas temu, że Pan cię chce do takiej albo innej służby używać, ale nie kontynuowałeś, nie robiłeś żadnego wysiłku, aby ten dar się pomnażał. Słowem, zakopałeś go. Czy wiesz, o czym mówi Biblia? Widzicie, 2 tygodnie temu tym, którzy byli, przypomnę, że usługiwałem z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza na temat różnych postaw wobec przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I spotkaliśmy tam w Ewangelii Mateusza 10 panien. 5 z nich uświęcało się, dbało pełnie. Być może powtarzały, moim szczęściem jest być blisko Boga. A 5 innych, to wystarczy nam chodzenie do kościoła, te zewnętrzne. Wystarcza nam tradycja. Wystarczy nam to, że mój dziad i pradziad należeli do kościoła. Ale gdy Pan Jezus przyszedł, tych 5 nierozsądnych, płytkich, lekkomyślnych usłyszało: idźcie, ja nie znam was. Bo przecież nasza społeczność z Bogiem nie sprowadza się tylko do tego, żebyśmy mówili: ja jestem chrześcijanin, a on jest muzułmanin. Nie rzecz w tym. Rzecz w tym, że mamy bliską relację z Bogiem. Ale kontynuując ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, Pan Jezus powiedział także, przedstawił także inne błędne postawy w przededniu Jego powtórnego przyjścia. Te inne błędne postawy w przededniu Jego powtórnego przyjścia sprowadzały się do tego, że ten, który otrzymał 5 talentów, pracował i dodawał, jego obdarowanie pomnażał, poszerzał paliki swojego namiotu. Czynił coś z swoim powołaniem i ze swoim obdarowaniem. Również ten, który otrzymał 3, także pracował, poszerzał, czynił, a więc pomnażał swoje obdarowanie, służył tym obdarowaniem. Ale był tam wśród nich i taki jeden, który otrzymawszy jeden dar, zamiast go pomnażać, to co z nim zrobił? Zakopał, pozostawił, niech rdzewieje. I po czasie przychodzi Pan i pyta: no a co? I co? I pamiętacie, z jaką naganą, jaką dramatyczną naganą spotkał się ten sługa, który zakopał swój dar? Pan kazał go wyrzucić w ciemności zewnętrzne. Ja tego tekstu nie rozumiem, ale przyjmuje wiarę. Kazał go wyrzucić w ciemności zewnętrzne. Nie wolno lekceważyć swojego obdarowania. Dzisiaj mówimy o darze miłosierdzia, o sercu miłosiernym. Jeśli Pan porusza twoje serce nad niedolą innych ludzi, nie możesz być obojętny wobec tego. Nie oczekuj, że wszyscy tacy będą. Inni mają inne zadanie. Rób swoje! A pozostaw innym, żeby robili swoje. Pozostaw oko, żeby robiło swoje. Pozostaw serce, żeby robiło swoje. Pozostaw rękę, żeby robiła swoje. Ty rób swoje, ja będę robił swoje, on będzie robił swoje. I wtedy ciało będzie harmonijnie funkcjonować. Czy znasz już swoje obdarowanie? Czy pomnażasz swoje obdarowanie? Czy widzisz, do czego zostałeś powołany? Ja mówię raz jeszcze, gdy mówimy o obdarowaniu, zaraz myślimy o czynieniu cudów. I niektórzy nawet biorą pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, i: Panie, ten dar bym sobie wybrał. Panie, ten dar bym sobie wybrał. Albo ten. O, jakby to było dobrze, gdybym stanął przed zborem Filadelfia i powiedział, ty chory jesteś, będziesz uzdrowiony. O, gdybym zaczął czynić cuda i znamiona. Jakby to było dobrze, ale bym był popularny. Ale to jest zwiedzenie. Powiadam, to jest zwiedzenie. Ograniczamy w ten sposób Ducha Świętego. Bo w moim przekonaniu Duch Święty przede wszystkim chce nas obdarzać takimi darami, które są może mniej spektakularne, mniej widzialne, ale reprezentują naturę Chrystusa, Boga. Czyż Jezus nie powiedział, czyńcie takie uczynki, które ludzie by widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie za to. Nasza miłość, nasze miłosierdzie, tak jak ten Samarytanin, więcej prawdopodobnie mówi niż powiedzmy nawet dary spektakularne. Powiem więcej, z czym się zgadzam. Ktoś napisał, ktoś powiedział, że tych darów, w tym daru miłosierdzia, diabeł podrobić może czy nie może? Nie może. A dar uzdrawiania może czy nie może? Może. Dar języków może czy nie może? Może. Wszystkie te, o których mówimy, te spektakularne, błyskotliwe dary, ja nie chcę was do nich zniechęcać, niech Bóg was używa. Ale musimy być także świadomi, że diabeł je może podrobić. Natomiast nie podrobi współczującego, miłosiernego serca, bo on nie jest tym zainteresowany. On jest zainteresowany, żeby kraść, zabijać, upadlać, związywać, w nałogi posyłać, ale miłosierdzie komuś okazywać, to jest wbrew jego naturze. Tych darów on przypuszczalnie nie podrobi. Nie jest to jego biznes. A zatem jeśli serce twoje jest poruszone do tego, aby współczuć płaczącym, aby dźwigać ciężary przygniecionym, aby iść i szukać tych, którzy utrapieni, poranieni, jak ów idący z Jerozolimy do Jerycha, cierpią gdzieś na ulicy, gdzieś w rynsztoku, gdzieś na melinie. Jeśli serce twoje jest poruszone, aby iść, traktuj to jako Boży dar. I nie mów Panu nie. Mów Panie tak, tak i rozwijaj ten dar w sobie. Nie czekaj, aż to ktoś inny zrobi. Nie czekaj, że zrobi za ciebie to oko albo ucho. Skoro Pan ciebie chce w tej służbie używać. Czy znasz swoje powołanie? Czy znasz swoje obdarowanie? A może je poznałeś już wyraźnie? Kiedyś Pan do ciebie przemówił, ale lata mijają, bezczynność sprawia, że ten zapał gaśnie. Czy pamiętacie, co Paweł napisał do Tymoteusza? Rozniecaj to obdarowanie, które ci zostało dane. Rozniecaj dar, który ci został dany. Nie pozwól, aby on zszarzał. Woda ze studni niewywierana ma to do siebie, że ta studnia staje się coraz płytsza, płytsza. Nieświeża woda. Wybierana woda ciągle jest uzupełniana, jest ciągle świeża. Nie pozwól, aby w tobie wyschło to źródło przez Ducha Świętego poruszone. A dzisiaj mówimy o miłosierdziu. O miłosierdziu. O miłosierdziu. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ja ubolewam trochę, że w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale nasi tłumacze, tłumacząc zupełnie inny dar, użyli słowa, którym się wszyscy fascynują i chyba ten dar wszyscy mają. Użyli słowa, kto napomina, a myśmy to jeszcze bardziej zaakcentowali, krytykuje. I ten dar chyba wszyscy mamy. Dar krytykowania i napominania. Prawda? ileż to razy do mnie w Warszawie, gdy jeszcze byłem, przychodzili ludzie i mówili: mam poselstwo do ciebie. I zaczynało się. I skóra cierpła. Wszyscy mamy dar napominania, dar krytykowania. A co z darem miłosierdzia? A co z darem miłosierdzia, współczucia? Proponuję, żebyśmy prosili, żebyśmy byli uwolnieni od daru krytykowania, a prosili, a otworzyli się na dar miłosierdzia. To jest lepsze, bo Bóg jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. To jest Jego naturą. To jest Jego cechą. I On tę cechę, skoro w Niego zostaliśmy wszczepieni, chce i w nas wzbudzić. Zostawiłem trochę czasu na modlitwę. I będziemy mieli dzisiaj drugą sesję modlitewną. Tym razem w kontekście naszego obdarowania. Pochylmy więc nasze głowy. I proszę, żebyśmy dzisiaj stanęli przed Panem szczerze. Tak jak zresztą we wstępie do uwielbiania kierowany był do nas apel, abyśmy byli szczerzy przed Panem. I pomyślmy przez chwilę, skoro się narodziliśmy na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, wszczepieni w ciało Jezusa, zanurzeni w ciało Chrystusa. Czy wiemy, jakie jest nasze powołanie? Do czego zostaliśmy powołani? Czy wiesz, kim jesteś? Czy jesteś okiem, uchem? Masz tę świadomość? Czy znasz swoje obdarowanie? Czy znasz swoje obdarowanie? Zapytaj Ducha Świętego, jakie jest, Duchu Święty, moje obdarowanie? Nie musisz chyba nawet pytać, bo Ty je znasz. Wglądnij tylko w swoje serce i usłyszysz, jakie jest Twoje obdarowanie, jaki jest cel Twojego życia. I to jest pierwsze moje pytanie. Jeśli jednak nie wiesz, chcemy się o Ciebie modlić, aby Pan Ci dał uszy, które słyszą, i oczy, które widzą. Halleluja. Aby Pan Ci dał oczy, które widzą, i uszy, które słyszą. Abyś wiedział, jakie jest Twoje powołanie i obdarowanie. Drugie moje wezwanie to: skoro już wiesz, jakie jest Twoje obdarowanie, chciej to obdarowanie poszerzać, powiększać. Nie doprowadzaj do zastoju, bo zastój to gaśnięcie, to wycofywanie się. Ręka, która nie pracuje, ta wiotczeje. Mięśnie, które nie pracują, starzeją się, wiotczeją i potem wymagają rehabilitacji. Nie na darmo Duch Święty przyrównuje Kościół do ciała. Jeśli nie funkcjonowałeś w swoim powołaniu, obdarowaniu, to zwiotczały Twoje mięśnie i musisz rozpocząć rehabilitację od nowa, ćwiczenie od nowa, ruszaj, a więc czyń. A może było tak, że znałeś swoje i powołanie, i obdarowanie, ale odmówiłeś Duchowi Świętemu realizowania, wykonywania, czynienia. A wiedz, że z powodu takich, którzy zakopali swój talent, swoje obdarowanie, Kościół cierpi. Bo jeśli Ty nie funkcjonujesz jako cząstka organizmu, to cały organizm odczuwa Twoją bezczynność. To wtedy oczywiście może być tak, że inne organy przyjmują Twoją odpowiedzialność, ale Ty cierpisz. Ale te członki pozostałe także są nadwyrężane rolą, jaką Ty miałeś sprawować. Oni muszą wykonywać. A więc pomyśl dzisiaj przed Panem, czy znasz swoje obdarowanie, czy wiernie funkcjonujesz, służysz tym obdarowaniem, a jeśli nie, to chcieli dzisiaj szukać oblicza Bożego. Izajasz prorok powiada, szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Szukajcie Pana. Niech Duch Święty dzisiaj nas poprowadzi w tej modlitwie. Niech nam pokaże, w jakim celu wszczepił nas w ciało Jezusa Chrystusa. I jaką cząstkę mamy do wykonania w Jego służbie, w Jego ciele. O Panie, dzięki Ci. Miejmy nadal pochylone głowy i zamknięte oczy. Chciałbym zapytać, czy są wśród nas takie osoby, które ciągle nie wiedzą, jakie jest ich zadanie w ciele Jezusa Chrystusa? Czy jesteś nogą, czy ręką, czy głową, sercem, czy żołądkiem, czy wątrobą? Czy już wiesz, jakie jest Twoje zadanie? Czy już wiesz? Nie sięgaj tak bardzo wysoko do tych spektakularnych darów. Chcę być cudotwórcą. Nie. Zastanów się, czy czasem Pan dzisiaj Twojego serca nie kruszy, nie łamie, pokazując Ci potrzeby ludzi chorych tam po szpitalu, pokazując Ci potrzeby ludzi w sierocińcach, pokazując Ci miłosierdzie, jakie ma On i chce, abyś Ty był także miłosierny. Błogosławieni, miłosierni. Miłosierni, błogosławieni. Bóg jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. Czy znasz już swoje powołanie? Jeśli nie wiesz, jakie jest Twoje powołanie, będziemy się o Ciebie modlić. Ale żeby się móc o kogokolwiek modlić, chcemy wiedzieć, czy są takie osoby, które chcą dzisiaj się o to modlić. Jeśli tak, podnieś swoją dłoń ku górze. Podnieś swoją dłoń ku górze na świadectwo, że ciągle jeszcze nie wiesz, czego Pan od Ciebie oczekuje w swoim ciele. Proszę, podnoście, bądźcie odważni, bądźcie szczerzy przed Panem. Bądźcie szczerzy przed Panem. Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrze, dziękuję bardzo. A może są wśród nas takie osoby, które przed laty albo jakiś czas temu odkryły w sobie takie szczególne poruszenie serca, poruszenie ducha. Rób to. Ale być może czymś innym zafascynowane, zainteresowane, nie zwróciły na to uwagi, albo po prostu wzgardziły tym i przeszły obok. I przeszły obok. I nagle wszystko ustało. Ani nie masz tego, czego chciałeś, ani nie masz tego, do czego czułeś poruszenie serca. Jesteś jak sucha kość. Nie wiesz, co masz robić. Proś Pana, by Ci wybaczył. I abyś wrócił z powrotem do swojego powołania. Czy są wśród nas osoby, które chciałyby się modlić o odnowienie powołania, które z takich czy innych powodów zaniedbały? I znowu proszę o podniesienie ręki do góry. Aleluja. Dziękuję bardzo. Opuśćcie wasze ręce. No i oczywiście chcemy się modlić o poszerzenie naszych możliwości, naszego usługiwania. Może do tej pory byłeś przy łożu tylko jednej chorej osoby i Twoja obecność przy niej sprawiała, że jej optymizm wzrastał, że czuła się dobrze i czuje się dobrze, gdy Ciebie widzi, że czuje się rozradowana. A może dzisiaj będziemy się modlić o to, żeby poszerzył Pan Twoje możliwości. Żeby tych osób, którym współczujesz i do których docierasz z miłosiernym sercem swoim, pełnym pokoju i litości, było dwie, było trzy. Że takie osoby są i że takie osoby czekają. Popatrz na tego miłosiernego Samarytanina. Takie osoby są, one czekają. Nie o te osoby, nie w tych osobach problem. Problem w tych, że niektórzy albo przechodzą obojętnie obok nich, albo w ogóle nie przechodzą. Czy możesz wziąć dzisiaj przed Panem taką na siebie odpowiedzialność dodatkową? Panie, poszerz granice mojego usługiwania. Poszerz granice mojego usługiwania. Abym się nie zamykał sam w sobie i w najbliższym kręgu, ale poszerz granice mojego usługiwania. O Panie, poszerz granice naszego usługiwania. Czy gotów jesteś się dzisiaj o to modlić? Aleluja. Czy jeszcze ktoś? Amen. Amen. No więc jest takich osób kilkadziesiąt i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim wezwaniu sporo takich osób. A więc mamy teraz przed sobą zadanie, aby stanąć przed Panem. Wszyscy stanąć przed Panem. Ja także. Ja także. I starsi także. Ale pamiętajcie, nie oglądajcie się na kogoś, że oni mają coś do wykonania. Nie mówcie, to wy macie zrobić. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga. Nie ma kasty kapłańskiej, która jest za coś szczególnie odpowiedzialna, a my jesteśmy zwolnieni z tej odpowiedzialności. Sam siebie zwalniasz, ale to przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Przed Bogiem wszyscy mamy jednakową odpowiedzialność za ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego, kiedy staniemy do modlitwy, przepraszajmy Boga za naszą obojętność, odrętwiałe serce. Przepraszajmy Boga za to, że nie zawsze mamy to mięsiste, czułe serce. Przepraszajmy Boga za zaniedbywanie naszego powołania i obdarowania. A jednocześnie prośmy, Panie, poszerz nasze granice. Poszerz nasze granice. Poszerz nasze granice. Kochani, ponieważ jest to interes całego ciała, w tym także zboru Filadelfia w Bielsku Biały, jest to interes nasz, wspólny, abyśmy jako ciało funkcjonowali, aby nie było wśród nas osób, które nie znają swojego powołania i w ten sposób powstrzymują prawidłowe funkcjonowanie całego ciała. Chcemy się wszyscy modlić, razem modlić. Chcemy się razem modlić. Może zrobilibyśmy w ten oto sposób, że już dawno tego nie praktykowaliśmy, a to jest czymś dobrym. Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj albo trzej zgodzą się. Dzisiaj mamy tematy uzgodnione, a więc gdybyśmy tak we dwaj, trzej, czterech, pięciu, sześciu stanęło obok siebie i gdybyśmy się modlili o jedni o drugich. Panie, 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 pokaż nam, jakie jest Twoje powołanie. Panie, rozniecaj w nas to powołanie, którym nas już obdarowałeś. I Panie, pomnażaj i przepraszamy Ciebie za zaniedbanie naszego powołania. Jeśli możemy taką mieć modlitwę teraz przed obliczem Boga, będę wdzięczny. Postańmy więc i przybliżmy się ku sobie, przybliżmy się do siebie, stańmy obok siebie. Weźmy się za ręce, weźmy się za dłonie. Halleluja! Złączeni jako ciało Pana Jezusa Chrystusa, złączeni jako Jego ciało, do którego wszczepił nas, do którego włączył nas Duch Święty, niezależnie od tego, kim jesteśmy. O, miejmy, czujmy tę odpowiedzialność za to ciało, do którego zostaliśmy wszczepieni, abyśmy temu ciału problemów, trudności nie sprawiali, ale raczej byli dla niego zbudowaniem, zachętą, inspiracją, aby serce nasze współczujące zachęcało nawet ten lęk, który ledwo się tli, który jest bliski zgaśnięcia. Chciejmy taką dzisiaj postawę miłosiernego serca. Halleluja, halleluja. Panie nasz, dziękujemy Ci za przywilej bycia cząstką Twojego ciała. Panie, dziękujemy Ci, że to Duch Święty przez nowonarodzenie nas włączył nas do tego wspaniałego, mocarnego ciała. Panie, Ty sam powiedziałeś, że tego ciała, Kościoła Twojego, szatańskie, diaboliczne moce nie przemogą. Dziękujemy Ci, że to Kościołowi Twojemu dałeś autorytet i prawo deptać po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Panie, dzięki Ci także i za to, że każdego z nas, włączając do ciała swojego, jednocześnie, Panie, obdarzyłeś, abyśmy sobie nawzajem usługiwali. Panie, my dzisiaj chcemy się modlić, aby każdy z nas rozeznał to powołanie, którym nas powołałeś, abyśmy wiedzieli, do jakiej roli nas powołałeś, jakie jest nasze zadanie w Twoim ciele. Panie, Panie, abyśmy wiernie także to zadanie wykonywali. O Boże nasz, proszę, abym nie był uschłym, bezczynnym palcem w Twoim ciele, ale funkcjonującym. Panie, proszę, aby nikt z nas nie był tą uschłą ręką, która niczego nie robi, ale Panie, abyśmy funkcjonowali, abyśmy działali zgodnie z Twoim powołaniem. Panie, skoro nas powołałeś, dziękujemy Ci za to, że nas także wyposażyłeś. Bo gdy Ty powołujesz, Ty także wyposażasz. Tak jak powołałeś Bezalela, tak go także wyposażyłeś. Duch mocy, duch łaski, duch mądrości zstąpił na niego. Panie, modlimy się o to, aby Duch Święty zstępował teraz i na nas. Aby nas wypełniał, abyśmy więcej, więcej z Jego obecności posiadać mogli. I aby ta Jego obecność wypływała z nas. Panie, abyśmy mogli poszerzać nasze powołanie, realizując, poszerzać je jednocześnie. Ale też, Panie, przepraszamy za zaniedbania w naszym życiu. Ale też, Panie, korzymy się przed obliczem Twoim i prosimy, przebacz nam nasze zaniedbania. Przebacz nam, że jak kapłan przechodziliśmy obok ludzi potrzebujących pomocy. Przebacz nam, że jak lewita przechodziliśmy obojętnie obok ludzi potrzebujących. Ty powiedziałeś, że mamy tak, jak miłosierny Samarytanin, czynić. I my chcemy mieć dzisiaj takie serca. Sam bowiem powiedziałeś, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Panie, posyłaj nas do ludzi potrzebujących. Posyłaj nas wszędzie tam, gdzie zranieni potrzebują naszej zachęty, naszej pomocy. O, halleluja! O, halleluja! O, chwała Ci, drogi Duchu Święty! O, chwała Ci, stąp, Duchu Święty! Stąp, Duchu Święty! O, wywyższamy Ciebie, halleluja! Halleluja! Przyjdź, drogi Duchu Święty! W naturę Jezusa Bożą w nas stwórz! O, Panie! Halleluja! Halleluja! Halleluja. Amen. Amen. Proszę, spocznijcie.